Siostry i bracia, bardzo serdecznie wszystkich witam na naszym drugim spotkaniu modlitewnym. Przed tygodniem rozpoczęliśmy te spotkania, te wspólne przebywanie tutaj w Kościele Świętego Marka w Krakowie na podstawie tekstów papieża Franciszka i nie tylko tekstów, także tego, co on robi, jak żyje, bo swoim życiem może nawet więcej niż tekstami mówi nam o Chrystusie. Te spotkania także są równocześnie naszym duchowym przygotowaniem na Światowe Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w lipcu przyszłego roku. Pozwólcie, że zapowiem taki plan. Jak one w ogóle będą przebiegały przez cały ten rok? Podzielimy te rozważania na trzy takie zasadnicze części. Po pierwsze, kim jest chrześcijanin według papieża Franciszka? To znaczy, kim powinniśmy być? Jakimi powinniśmy być? Kim jest uczeń Chrystusa? I to zajmie nam na pewno kilka konferencji, może nawet kilkanaście. W drugiej części zastanowimy się, jaki Kościół proponuje Franciszek, jaka jest wizja Kościoła ewangelicznego oczywiście, ale w XXI wieku. I także tutaj będzie kilka konferencji. A w trzeciej części, ostatniej, przypatrzymy się, jaki powinien być świat według papieża Franciszka. A zatem będziemy mieć trzy takie bloki. Człowiek, Kościół i świat. I dzisiaj zaczniemy ten pierwszy blok, to znaczy chrześcijanin według papieża Franciszka. Kim on jest? Może zaczniemy od początku, to znaczy od dnia, kiedy urodził się Jorge Mario Bergoglio. A był to czwartek, 17 grudnia 1936 roku. Urodził się w rodzinie włoskich imigrantów, która przybyła do Argentyny 7 lat wcześniej, w roku 1929. Ojciec Mario José Francisco Bergoglio był księgowym. Matka zaś, Regina Maria Sivori, była gospodynią domową. Rodzice Franciszka poznali się w 1934 roku w jednej z dzielnic Buenos Aires. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, jak to się mówi. Rok później byli już małżeństwem. Jorge Mario był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Przyszły papież w dzieciństwie miał dwóch braci i dwie siostry. Do dzisiaj żyje tylko jedna jego siostra, Maria Elena. Decydującą rolę w życiu Jorge Mario odegrała jego babcia, Rosa Margarita Basaglio, która mieszkała tuż obok. I kiedy rodzice zajmowali się wychowaniem dzieci, pracą domową, to właśnie młody chłopiec Jorge Mario bardzo lubiał przychodzić do ich domu i tam przebywać, spędzać nawet i cały dzień u swoich dziadków. To właśnie oni nauczyli go języka piemonckiego. Oni także uczyli go pierwszych modlitw. Zwłaszcza babka Rosa zadbała o wychowanie w duchu głębokiej wiary chrześcijańskiej. No i kiedy tak przekazywała tą wiarę temu małemu chłopcu, pewnie nie przypuszczała, że po latach ten mały urwis będzie już jako papież wielokrotnie na nią się powoływał. Zresztą tak on jej potem powiedział. To ona nauczyła mnie, jak się modlić. Naznaczyła moje życie wiarą. Opowiadała mi historię świętych. Moje najlepsze wspomnienia z dzieciństwa wiążą się z czasem, który dzieliłem między domem rodziców a domem dziadków. Ale modlitwy nauczyła mnie babcia. Tak mówił Jorge Mario Bergoglio w trakcie swojego ostatniego wywiadu, jakiego udzielił przed wyborem na stolicę Piotrową dla radiostacji w parafii jeszcze w Buenos Aires, Nuestra Señora de los Milagros. W dniu, kiedy umierała babcia Rosa, Jorge Mario był przy niej obecny, już jako jezuita. Cały czas czuwał przy niej, a kiedy umarła, podobno upadł na kolana i powiedział: przyszła chwila decydująca w całym życiu mojej babci. Bóg ją sądzi. To jest tajemnica śmierci. Lata dziecięce przyszłego papieża upływały w miarę spokojnie. W domu się nie przelewało, chociaż z drugiej strony rodzina nie cierpiała jakiegoś niedostatku. Pracował tylko ojciec, natomiast matka zajmowała się wychowaniem dzieci. Bergoglio potem tak powiedział, opowiadając właśnie o tym okresie dzieciństwa, zwłaszcza o swojej matce. I tutaj zacytuję. Z matką słuchaliśmy w każdą sobotę o 2:00 po południu oper, które transmitowało Radio del Estado. Sadzała nas wokół radioodbiornika i przed rozpoczęciem opery tłumaczyła, o co w niej chodzi. Gdy zbliżała się słynna aria, mówiła: słuchajcie uważnie, teraz będzie piękna pieśń. Tak wspomina papież przyszły w swojej książce Jezuita. Jorge jako dziecko interesował się różnymi rzeczami. Zbierał znaczki, czytał dużo, lubił koszykówkę, boks i oczywiście piłkę nożną. Podobno był dobry w piłce nożnej. Według relacji świadków udało mu się wybić kilka szyb w okolicy. Chodził do szkoły podstawowej. Tam otrzymywał same dostateczne. No ale cóż, taki był zwyczaj wtedy w Argentynie, że były tylko dwie oceny. Albo niedostateczny, albo dostateczny. Po szkole podstawowej uczęszczał do technikum przemysłowego w dzielnicy Floresta, gdzie uczono głównie fizyki i chemii. Jednakże Jorge, jak zwierza się jeden z jego szkolnych kolegów, Nestor Carabajo, Jorge był dobry przede wszystkim z literatury, psychologii i religii. Czytał Borgesa, José Hernándeza, Boską Komedię Dantego. Podobno bardzo lubił muzykę. Najchętniej słuchał Astora Piazzolle, Edith Piaf i muzykę klasyczną. Zdążył się też zakochać w dziewczynie, która żyła w sąsiedztwie i miała na imię Amalia. I napisał w pierwszym liście miłosnym do niej: jeśli się z tobą nie ożenię, to zostanę księdzem. Ale niestety ten list wpadł w ręce ojca dziewczyny, który zrobił jej straszną awanturę i spuścił tęgi lanie. I tak skończyła się platoniczna miłość Jorge i Amalii. Dzięki Bogu. Myślę, że ojciec dziewczyny nie wiedział wówczas, jak wielkiego dobrodziejstwa wyświadcza Kościołowi i całej ludzkości. I takie zwykłe, codzienne życie. Życie dziecka, następnie młodzieńca o imieniu Jorge Mario, gdzieś tam na drugim końcu świata, w jednej z metropolii południowoamerykańskich. Można by przytaczać różne epizody. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do takiej niezwykle pięknej książki, biografii zatytułowanej Franciszek, papież ludzi. Książka ta została napisana przez argentyńską dziennikarkę Ewangelinę Chimitian. Ale teraz wróćmy właściwie do tego pytania, które sobie postawiliśmy na początku. Kim jest chrześcijanin według Franciszka? Chrześcijanin to po pierwsze człowiek, który żyje tak jak każdy inny. To człowiek zwyczajny. To człowiek żyjący w swoim miejscu, w swoim czasie. Właściwie zazwyczaj niczym szczególnym się nie wyróżnia. Ale równocześnie też człowiek, który żyje inną jakością swojego życia. Żyje według wiary. To ktoś zwyczajny, oczywiście, jak każdy, ale równocześnie otwarty na tu i teraz, które ofiarowuje mu Bóg. Bardzo dobrze pasują do opisu chrześcijanina, chociażby takiego, jakim był Jorge Mario, gdy był chłopcem, młodzieńcem. Bardzo dobrze pasują słowa zapisane w bardzo starym, właściwie starożytnym liście do Diogneta, który pochodzi z II wieku. Zacytujmy ten list. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem. Ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Mieszkają w miastach, jak komu wypadło, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia. A przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Każda ziemia obca jest im ojczyzną, a każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Prześladują ich, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Tutaj jest koniec cytatu tego niezwykle pięknego tekstu. Tak żyje chrześcijanin, zwyczajnie, ale inną jakością swojego życia. I to jest pierwsza cecha, którą można wydobyć z postawy, z curriculum vitae Jorge Mario Bergoglio. Ale przejdźmy teraz do cechy drugiej. Zatrzymajmy się nad decydującym momentem w życiu Bergoglia, który opisuje sam własnymi słowami następująco. I znowu cytat. Uczyłem się w szkole średniej o profilu chemicznym, aż nagle, 21 września, tej daty nie zapomnę nigdy, bo miałem iść na spacer z grupą kolegów, znalazłem się przy kościele Flores. To był kościół, do którego zawsze chodziłem na nabożeństwa. No i po prostu wszedłem. Poczułem, że muszę wejść. Taki przymus płynący gdzieś ze środka. Człowiek sam nie wie, skąd się to bierze. Tego wrześniowego poranka było dość ciemno. Zobaczyłem, że idzie jakiś ksiądz. Nie znałem go. Nie był z tego kościoła. Usiadł w ostatnim konfesjonale po lewej, wpatrzony w ołtarz. I nie wiem, co się ze mną stało. Poczułem się, jakby ktoś mnie złapał od środka i ciągnął do konfesjonału. Nie pamiętam, co tam się zdarzyło. Pewnie opowiedziałem mu o sobie, wyspowiadałem się, a kiedy skończyłem spowiedź, spytałem tego księdza, skąd pochodzi, bo go nie znałem. Powiedział, że z Corrientes i mieszka tu blisko w domu kapłańskim i że czasami przyjeżdża do parafii, żeby odprawić mszę. Chorował na raka, na białaczkę. Rok później zmarł. Tam poczułem, że muszę zostać księdzem. Nie miałem wątpliwości, żadnych wątpliwości. Koniec cytatu. Jorge wrócił do domu w tym pamiętnym dniu i do niczego się nie przyznał. Dalej chodził do technikum, a kiedy go skończył, powiedział do swojej mamy, że chce studiować medycynę. Ta była uszczęśliwiona, że jej syn będzie lekarzem. No ale aż do czasu, kiedy pewnego dnia weszła do pokoju swojego syna i zobaczyła tam stertę książek filozoficznych i teologicznych. I wpadła wtedy w wielką złość, myśląc, że syn ją okłamał. On zaś odpowiedział jednym zdaniem. Nie, nie kłamałem. Chcę studiować medycynę duszy. Medycyna duszy. Ten przedmiot stał się pasją dla młodego Jorge. Nie literatura, którą kochał, nie muzyka, nie sport, nawet nie psychologia. Choć wszystkim tym papież interesuje się do dnia dzisiejszego. Już jako Franciszek papież pisał w swojej adhortacji Evangelii Gaudium, cytuję, Bóg z czystej łaski pociąga nas, by nas zjednoczyć z sobą. Posyła On swojego ducha do naszych serc, aby uczynić nas swoimi dziećmi, aby nas przemienić i uczynić zdolnymi do udzielania naszym życiem odpowiedzi na Jego miłość. Bóg nas pociąga, biorąc pod uwagę złożoną sieć relacji międzyludzkich, z jaką łączy się życie w ludzkiej wspólnocie. Chętnie chciałbym powiedzieć tym, którzy czują się z dala od Boga i od Kościoła, którzy są lękliwi i obojętni. Pan powołuje również Ciebie, byś stanowił część Jego ludu i czyni to z wielkim szacunkiem i miłością. Jak wynika z tych powyższych słów, chrześcijanin to po drugie człowiek, który wie, że jego życie ma sens. Człowiek wie, że Bóg powołał go do jakiegoś szczególnego zadania. Powołał go z wielkim szacunkiem i z wielką miłością. To ktoś, kto zastanawia się nad swoim życiem. Chrześcijanin to jest ktoś, kto nie chce, żeby to życie przeleciało mu między palcami. I trzeba sobie zadać pytanie, czy ja w tym zwyczajnym życiu, jakie prowadzę, widzę ten palec Boży, który mnie prowadzi. Ojcowską rękę, która mnie ogarnia z każdej strony, która mnie podtrzymuje, wspiera. Nawet wtedy, jak to mówi psalmista, gdybym przechodził ciemną dolinę, doliną. Także wtedy Twoja ręka i laska pasterska mnie prowadzi. Bóg powołuje każdego z nas do jakiegoś odpowiedniego stylu życia. Może to być życie małżeńskie, kapłańskie, zakonne, życie samotne. To bardzo ważne. I człowiek powinien w sposób świadomy wejść w ten wybór, współpracować z Bogiem w tym wyborze, pamiętając słowa samego Jezusa. Nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Po to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał. I te wybory są niezwykle ważne. One naznaczają nasze życie. Te takie zasadnicze, które ukierunkowują to życie. Ale może jeszcze ważniejsze są te małe wybory, jakich dokonujemy w każdej chwili. Żeby więcej służyć, żeby być bardziej uważnym, żeby więcej myśleć o innych niż o sobie. Tak jak Jezus powiedział, powołałem i przeznaczyłem was na to, abyście owoc przynosili. W każdej chwili możemy przynosić jakiś owoc. I kiedy skupiamy się dobrze, świadomie na tych małych wyborach, czyniąc dobro, przynosząc owoc, wówczas Bóg pewnego dnia odsłoni nam tą główną drogę, na którą nas zaprasza. Zresztą zacytujmy tu jeszcze papieża Franciszka. Nikt nie buduje przyszłości, izolując się, ani też jedynie o własnych siłach, ale rozpoznając siebie w prawdzie komunii, która zawsze otwiera się na spotkanie, dialog, słuchanie, wzajemną pomoc i chroni nas przed chorobą zamknięcia się w sobie. Tak napisał Franciszek w tym roku w liście z okazji roku życia konsekrowanego. A zatem drugą cechą chrześcijanina to jest to, że on wie, że jest prowadzony przez Boga, wie, że ma jakieś powołanie i świadomie go realizuje. Odczytuje każdego dnia i realizuje. I przejdźmy jeszcze do trzeciej, ostatniej cechy, którą Franciszek ukazuje. W naszym punkcie tej refleksji dochodzimy do takiego stwierdzenia, że chrześcijanin to tak naprawdę człowiek wierzący Chrystusowi. No mogłoby się wydawać to oczywiste. Ale chodzi o życie w zawierzeniu. Chrześcijanin to człowiek żyjący w pełnym zawierzeniu Chrystusowi, który jest jego mistrzem. I o tym niezwykle pięknie mówi encyklika Lumen Fidei. Pierwsza encyklika, bo na razie papież ogłosił dwie. I ta pierwsza na samym początku jego pontyfikatu, właściwie rozpoczęta jeszcze przez jego poprzednika Benedykta, dlatego czasem nazywana jest to encyklika na cztery ręce. My do końca nie wiemy, które fragmenty należą do Benedykta, które do Franciszka. One właśnie ukazują to światło wiary, Lumen Fidei, tej wiary, którą chrześcijanin jakby tą wiarą zakorzenia się w Chrystusa i jest przez Niego prowadzony. I znowu przeczytajmy. Chrześcijanin wyznaje konkretną i potężną miłość Boga, którą naprawdę działa w historii i decyduje o jej ostatecznym przeznaczeniu. W wierze Chrystus nie jest tylko tym, w którego wierzymy, najwyższym objawieniem miłości Bożej, ale także tym, z którym się jednoczymy, aby móc wierzyć. Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa. Jego oczami jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego słowo, Jego świadectwo, ponieważ On jest prawdomówny. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, przyłączając się do Niego w miłości oraz idąc za Nim na naszej drodze. Tak pisze Franciszek w tej encyklice pierwszej, Lumen Fidei. Jeszcze jedno zdanie zacytujmy z tej encykliki. W wierze ja wierzącego poszerza się, by zamieszkał w nim ktoś inny, by żył w kimś innym i w ten sposób jego życie poszerza się w miłości. Tutaj ma miejsce działanie właściwe Duchowi Świętemu. A zatem, już kończąc to rozważanie, dochodzimy w tym punkcie do modlitwy w ciszy. Właśnie modlitwa w ciszy prowadzi nas do takiego zawierzenia. W niej oddajemy się Chrystusowi. W niej, jak mówi Franciszek, wierzący, serce wierzącego poszerza się, aby zamieszkał w nim ktoś inny. A zatem chrześcijanin to nie tylko ktoś, kto wierzy. Nie tylko ktoś, kto wierzy, że Bóg go prowadzi. Ale to ktoś, kto wierzy, że Bóg w nim mieszka. Tak jak powiedział święty Paweł, teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Chrześcijanin to jest ktoś, kto wierzy, że Trójca Święta w nim mieszka. I w modlitwie w ciszy właśnie wchodzimy w tę obecność Trójcy Świętej. I już teraz wejdźmy. Wejdźmy w tę ciszę, aby być sam na sam z Jezusem, aby dać się Mu prowadzić, abyśmy mogli powiedzieć Mu o naszej miłości.